Moim gościem jest dr Mariusz Zajączkowski,
Dzień dobry.
autor bardzo grubej książki o stosunkach polsko-ukraińskich na pograniczu bezpośrednio po wojnie, mówiąc najkrócej, tak?
No między innymi, bo to jest, akcent położony jest na działalność ukraińskiego podziemia, ale oczywiście nie unikniemy tutaj wątków polsko-ukraińskich, bo były jednymi z najistotniejszych w tym czasie.
Ja przeczytam tytuł. Tytuł brzmi: Pod znakiem króla Daniela, Ołun B i UPA na Lubelszczyźnie w latach 1944-1950. Polacy z grubsza wiedzą, rozumiem, że wyobrażenie przeciętnej osoby na temat stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej jest wyniesione w tej chwili z filmu Smarzowskiego Wołynio, w którym generalnie Ukraińcy zabijają Polaków. Jak wyglądała ta sytuacja po roku 1945? Jak było naprawdę?
Należy wyznaczyć dwie takie cezury konkretne i dwa okresy. Okres okupacji niemieckiej, okres wojny. I najbardziej krwawy okres w relacjach. Wówczas to miały miejsce wydarzenia na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, czy też na Chełmszczyźnie w latach 43-44. I okres drugi, powojenny, po zakończeniu okupacji niemieckiej, po wejściu Armii Czerwonej, po ustaleniu nowych granic między Związkiem Radzieckim a Polską PKWN-u. To jest okres, w którym sytuacja się diametralnie zmieniła i mamy do czynienia z polityką komunistów, polityką polskich komunistów pod dyktando sowieckie, z polityką rozwiązania problemów narodowościowych na ziemiach obecnej Polski.
Rozwiązanie problemów narodowościowych to jest trochę eufemizm. Rozumiem, że chodzi o przesiedlenia ludności, tak?
Tak, no głównym celem była początkowo nazywana dobrowolna wymiana ludności między rokiem 1944 a 1945. Potem w 1946 zaangażowano tego wojsko, ponieważ nie wszyscy chcieli się dobrowolnie przesiedlać na teren Ukrainy Sowieckiej. Stamtąd również Polacy nie za bardzo chcieli opuszczać swoje domostwa. No i rok 1947 to akcja Wisła i przymusowe wysiedlenia pozostałych Ukraińców, Łemków i także Polaków z rodzin mieszanych z południowo-wschodniej Polski i próba, w dużej mierze udana próba asymilacji narodowej mniejszości ukraińskiej w Polsce.
A jacy byli aktorzy? Bo rozumiem, że kiedy się czytała na książkę, można dojść do wniosku, że to jest konflikt, w którym było kilka stron. To było więcej niż dwie strony, prawda?
Tak.
Mamy z jednej strony władze komunistyczne. Mamy władze komunistyczne, które też występują w dwóch wariantach, tak? Znaczy, bo Sowieci mieli trochę inne interesy i trochę inną politykę niż władze Polski Ludowej, prawda?
Znaczy one tam miejscami były zbieżne, prawda, w takich generaliach, ale były niuanse, które różniły.
Mówiąc... Chwileczkę, mamy jeszcze nacjonalistów ukraińskich, którzy są jedną, jak rozumiem, jedną siłą i mamy różne odmiany polskiego podziemia niepodległościowego, tak?
Zgadza się.
Które występuje przynajmniej w wariancie dwóch, prawda, narodowym i poakowskim.
No i nacjonalistycznym jeszcze, bo można,
i nacjonalistycznym,
można to trochę rozróżnić.
Czyli tych stron konfliktu mamy, policzmy, 7, tak?
Może nawet więcej, bo polskich, mówiąc bardzo uproszczonym językiem, są dwie strony polskie. Strona komunistyczna i strona antykomunistyczna, ale ta strona antykomunistyczna dzieli się właśnie na podziemie początkowakowskie, potem poakowskie 1945 roku, podziemie narodowe, którym jest Narodowa Organizacja Wojskowa i wyłoniona z jej struktur, między innymi z jej struktur Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, no i podziemie nacjonalistyczne, czyli Narodowe Siły Zbrojne Organizacji Polskiej, wywodzące się z ONR-u Falangi. Z drugiej strony mamy komunistów, wojsko, aparat represji, wspierany do co najmniej do połowy 1946 roku aktywnie przez Sowietów, przez wojska pograniczne, wojska wewnętrzne, NKWD, pracowników operacyjnych NKWD, NKGB. No i w końcu mamy podmiot ukraiński, który też nie jest jednorodny, bo mamy z jednej strony podziemie ukraińskie, nacjonalistyczne, ONB i Ukraińską Powstańczą Armię, ale też mamy, tutaj Lubelszczyzna jest tego szczególnym przykładem, Ukraińców w strukturach władzy ludowej, w milicji, w aparacie bezpieczeństwa, w ORMO. Także to jest dosyć skomplikowana materia.
Jak ci ludzie się wówczas orientowali w tym układzie? Bo to brzmi jak to było super skomplikowane, prawda? I jakby każda z tych stron mogła człowieka zabić, jak na dobrą sprawę.
To był taki czas, gdzie tak naprawdę zwykły chłop, czy polski, czy ukraiński, no był narażony o każdej porze dnia i nocy na niebezpieczeństwo i na utratę życia, bo za dnia przychodziło wojsko, w nocy przychodzili tak zwani leśni bądź różnej orientacji, prawda, czy to polskiej, czy ukraińskiej. No, ciężko się było w tym wszystkim odnaleźć. Niektórym się to udawało, wielu osobom się to nie udało.
Mhm.
I bardzo łatwo było się opowiedzieć po złej stronie, gdyż nie do końca rozpoznawalny był przeciwnik. Zważmy jedno, że na przykład partyzanci ukraińskiej powstańczej armii często występowali w mundurach Wojska Polskiego i posługiwali się polskim językiem. Często też udawali oddziały sowieckie, przebierali się za oddziały wojsk pogranicznych NKWD i dzięki takim fortelom rozbrajały posterunki milicji, likwidowały punkty oporu, czy to polskiego, czy ukraińskiego, związanego z władzą komunistyczną. Także to był dosyć taki niepewny okres i mocno skomplikowany.
Jak wielu ludzi zginęło na tym terenie, którym się pan zajmował wtedy? Można to w ogóle policzyć?
Oczywiście ja podaję tylko i wyłącznie szacunki. Ofiary szły w setki, a nawet w tysiące. Także to można powiedzieć, że ofiarą tych wydarzeń lat 44-47 głównie jest ponad 2000 ofiar śmiertelnych. Tym razem, i to jest specyfika ziem Polski po roku 44, większe straty ponieśli Ukraińcy niż Polacy. To jest różnica między tym okresem wojny, gdzie ofiarą w większym stopniu była strona polska. Po wojnie natomiast z różnych powodów i zarówno z działań wynikających z polityki narodowościowej komunistów, jak również tak zwanych działań odwetowych, różnych odłamów polskiego podziemia, straty ludności ukraińskiej były większe niż polskiej.
Dochodziło do porozumienia i współpracy pomiędzy Polakami i Ukraińcami, któryś z tych stron?
Lubelszczyzna jest również przykładem takiej kropli w morzu, przykładem godnym naśladowania, bowiem to jest interesujące, że być może nie wszystkie, ale część z osób, które w czasie wojny wydawały rozkazy do pacyfikowania wsi, do zabijania ludności cywilnej w obliczu nowego wroga, jakim okazali się Sowieci, komuniści, polscy, ukraińscy i w ogóle aparat represji, doszli do wniosku, przynajmniej taktycznego porozumienia, że nie ma sensu toczyć walki w obliczu wspólnego wroga. I właśnie w 1945 roku, najpierw w powiecie lubaczowskim, a następnie zostało to rozszerzone na wschodnią Lubelszczyznę, zostało zawarte porozumienie polsko-ukraińskie, ale polską stronę reprezentowało podziemie litylko-połakowskie, ponieważ ani podziemie narodowe, tym bardziej nacjonalistyczne, nie uznało tego porozumienia, i czego przykładem jest chociażby kwestia pacyfikacji wsi Wierzchowiny
no właśnie,
w 1945 roku.
Jedna z najbardziej poziom drażliwych nie wiem, sytuacji, zbrodni, bo to była zbrodnia.
To była zbrodnia,
zbrodni, tak? Doszło do pacyfikacji wsi ukraińskiej Wierzchowiny przez oddział polskiego nacjonalistycznego podziemia. No? I rozumiem, że to jest pewne, bo są autorzy, z którymi tam w książce pan polemizuje, którzy twierdzą, że to nie było podziemie
polskie. Szukają innych
winnych. Żeby to, nie wiem, spadochroniarze z Urzędu Bezpieczeństwa albo jakaś tajemnicza siła, prawda, która się podszywała pod polskie podziemie nacjonalistyczne. Jak było naprawdę?
Większość źródeł, a w zasadzie chyba nawet wszystkie źródła i przekazy, i literatura wskazują na to, że nie było żadnej grupy pozorowanej, złożonej z pracowników UB czy z Sowietów i że za tym, co się wydarzyło w Wierzchowinach, stoi podziemie nacjonalistyczne, narodowe siły zbrojne, zgrupowanie oddziałów narodowych sił zbrojnych sformowane na terenie okręgu trzeciego NSZ w 1945 roku. I oczywiście są autorzy, którzy próbują doszukiwać się innych przyczyn tego mordu, doszukiwać się innych sprawców, ale w mojej ocenie służy to jedynie wybielaniu czy relatywizowaniu tego, co tam się stało. Być może to będzie dosyć kontrowersyjne, co teraz powiem, ale odnoszę wrażenie, że między z apologetami polskiego nacjonalizmu i ukraińskiego występują pewne podobieństwa, bowiem w przypadkach, których fakty i źródła potwierdzają sprawstwo zbrodni, czy to strony podziemia nacjonalistycznego ukraińskiego, banderowców, czy narodowych sił zbrojnych ze strony polskiej, jedno dotyczy okresu wojny, drugie okresu powojennego, to obie strony przyjmują podobną strategię wypierania i doszukiwania się sprawstwa, czy to w jakichś przebierańcach, czy w jakichś grupach pozorowanych, czy w kimś innym niż to miało w istocie miejsce. W przypadku wierzchowin ostatnio pojawiły się takie tezy, że w momencie, kiedy trudno jest udowodnić teorię o grupie pozorowanej UB, NKWD, że za zbrodnie to odpowiadają żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji AK, którzy oczywiście byli z różnych powodów w tym zgrupowaniu. Po przejściu z Wołynia trafili do różnych oddziałów partyzanckich, między innymi do Narodowych Sił Zbrojnych, ale nie stanowili większości zgrupowania i nie tylko oni, a być może oni w ogóle nie mordowali, brali w tej akcji udział, ale odium winy zrzuca się właśnie na nich, sugerując, że to oni w odwecie za Wołyń, w odwecie za to, co tam się stało, wymierzyli sprawiedliwość. Dodajmy, że ludzi, którzy nie byli związani ani z podziemiem banderowskim, raczej to była wieś skomunizowana i w okresie wojny pomagająca polskiej partyzance komunistycznej czy partyzance sowieckiej. Na tym terenie Ukraińska Powstańcza Armia nigdy nie działała i poparcia takowego nie miała, a jednak pod hasłem odwetu za Wołyń ta wieś została w większości wymordowana.
Czy, a co właściwie walczyli wtedy, o co walczyło wtedy podziemie? To jest i polskie, i ukraińskie. Czy oni mogli mieć jakiekolwiek nadzieje na to, że gigantyczna armia sowiecka i aparat bezpieczeństwa, który był jednak wszechobecny, czy oni, że oni się wycofają nagle, że oni wygrają? Jaka tutaj była? O co walczyli?
Czy z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się, że to była dosyć naiwna strategia liczenia na III wojnę światową, ale zarówno polskie podziemie antykomunistyczne, jak i ukraińskie, czyli jakaś część polskiego podziemia na taką wojnę liczyła, na konflikt między mocarstwami zachodnimi a Związkiem Radzieckim, w wyniku którego dojdzie do zmiany układu sił w tej części Europy, zmiany granic i być może odnowienia państwa polskiego w granicach sprzed 1939 roku, plus ziemie zachodnie, które zostały odzyskane po Niemcach, prawda, w cudzysłowie. W każdym razie Ukraińcy z kolei walczyli o niepodległe państwo ukraińskie, w granicach którego miały się znaleźć wszystkie etnograficzne ziemie ukraińskie, niezależnie od odsetka ludności ukraińskiej, który by je zamieszkiwał. Także, jak sądzę, również w przeszłości widziano w granicach tego państwa obecne południowo-wschodnie ziemie Polski. Ale tak naprawdę w sytuacji, która zaistniała po roku 1945 w obliczu wysiedleń na Ukrainę sowiecką, później akcji Wisła, głównym zadaniem podziemia ukraińskiego była obrona ukraińskiego stanu posiadania i przeciwdziałanie, w miarę możliwości oczywiście, była ogromna dysproporcja sił akcji przesiedleńczej, najpierw na Ukrainę sowiecką, a potem próba paraliżowania, jak to się nie udało, to próba blokowania osadnictwa polskiego na terenach poukraińskich w czasie akcji, po zakończeniu akcji Wisła.
Czy te zbrodnie popełnione w tamtych czasach, one zostały w jakiś sposób osądzone, rozliczone? Czy one zostały jakoś, przynajmniej symbolicznie dzisiaj, zamknięte w kontaktach polsko-ukraińskich?
Jeżeli mówimy o okresie powojennym, no to tego osądu dokonali komuniści, prawda? Bowiem wielu partyzantów UPA zginęło w walce, wielu zostało potem represjonowanych, głównie w okresie akcji Wisła i po jej zakończeniu. Wielu albo straciło życie, albo spędziło wiele lat w więzieniach komunistycznych. Część z nich trafiła do łagrów sowieckich, bowiem w tym czasie na terenie Polski dosyć swobodnie operowały pododdziały i całe jednostki wojsk wewnętrznych czy wojsk pogranicznych NKWD i rozwiązywały problemy wyłącznie według swojego scenariusza, niekoniecznie konsultując to z władzami polskimi.
Czyli po prostu wywoziły tych ludzi do siebie, tak?
No, dokonywały pacyfikacji, aresztowań, rozbijały oddziały partyzanckie, aresztowały i wywoziły część osób na teren Związku Radzieckiego, a potem te osoby trafiały najpewniej w głąb Związku Radzieckiego. Także jeżeli chodzi o te kwestie powojenne, no to tutaj w jakimś sensie ci ludzie zostali już ukarani. Potem jest kontrowersyjny obóz w Jaworznie, prawda? Obóz znajdujący się w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego niemieckiego w Oświęcimiu, w filii tego obozu. Tam byli więzieni zarówno jeńcy wojenni niemieccy, jak i Volksdeutsche. W pewnym momencie, w okresie akcji Wisła i do 1949 roku również ludność ukraińska, która została uznana za sympatyzującą bądź współdziałającą z podziemiem banderowskim. Potem tam też trafiali młodociani Polacy z organizacji młodzieżowych antykomunistycznych.
A jak jest dzisiaj? Czy to dzisiaj jest w jakiś sposób obecne w dialogu polsko-ukraińskim?
Dzisiaj w dialogu polsko-ukraińskim głównym tematem, który wywołuje jeszcze spory, jest Wołyń. Akcja Wisła już jest mniej kontrowersyjna, bo wiemy, wiele na temat tej akcji powiedziano, wiele napisano i tutaj głównie po polskiej stronie, ale też ukazał się szereg zbiorów dokumentów w kadycji polsko-ukraińskich, czy wydawanych przez historyków ukraińskich mieszkających w Polsce, związanych z mniejszością ukraińską w Polsce. Także to jest temat mniej kontrowersyjny, bardziej przebadany, a jedynym, tak można powiedzieć, jedynym tematem, który były jeszcze kontrowersje, spory, debaty historyczne, ale nie tylko, bo i polityczne, i publicystyczne, jest wątek Wołynia 1943 roku i akcji odwetowych polskiego podziemia bez ludności ukraińskiej.
Bardzo dziękuję. A Państwu, którzy chcą zrozumieć te bardzo trudne czasy, serdecznie polecam książkę pana doktora Zajączkowskiego. Dziękuję.